W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, ześlij nam swego Ducha Świętego. Daj nam swoją łaskę. Niech dzięki Twojej interwencji otworzą się nasze uszy, otworzą się nasze serca, otworzy się nasz rozum, abyśmy dobrze Ciebie rozumieli, aby to spotkanie było dla nas owocne, żeby to spotkanie było dla nas dobre, żeby to spotkanie umocniło nas w wierze. Módlmy się o to wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Rozpoczniemy od takiego opowiadania. Pewien człowiek, przechadzając się po lesie, zobaczył lisa, który stracił nogi i dziwił się, jak on może żyć. Wtem spostrzegł nadbiegającego tygrysa ze zdobyczą w zębach. Tygrys już był się nasycił tym, co upolował, a resztę zostawił lisowi. Następnego dnia Bóg na nowo nakarmił lisa za pośrednictwem tego samego tygrysa. Człowiek począł się dziwić ogromnej dobroci Boga i rzekł do siebie: ja też ułożę się w jakimś kącie, ufając, że Pan Bóg ześle mi, kogo potrzeba. I tak się zachowywał przez wiele dni, ale nic się nie zdarzyło. I biedaczysko prawie stał już na progu śmierci, kiedy usłyszał głos mówiący: o ty, który jesteś na błędnej drodze, otwórz twe oczy naprawdę, idź za przykładem tygrysa, a przestań wreszcie naśladować biednego, okaleczonego lisa. Na ulicy zobaczyłem dziewczynkę przelękłą i drżącą z zimna w cienkiej sukience i bez widoków na porządny posiłek. Zdenerwowałem się i rzekłem do Boga: dlaczego pozwalasz na coś takiego? Dlaczego nic nie robisz? Dlaczego nie działasz, by to zmienić? Bóg na razie milczał, ale tej samej nocy niespodziewanie odpowiedział mi: ależ oczywiście, że coś zrobiłem. Zrobiłem ciebie.
Tyle naszych historyjek. Spróbuję odnieść się do tego, o czym mówiliśmy ostatnio na naszym spotkaniu, a mianowicie padło pytanie na temat próśb w modlitwie. Co zrobić z tymi wszystkimi prośbami osób, które proszą nas o wstawiennictwo? Co zrobić z tą wielką ilością wszystkich próśb, które kierują do nas, prosząc o to, żebyśmy się wstawiali u Pana Boga w takiej czy w innej intencji? Co z tym wszystkim zrobić? Kiedy to mówić? Czy co z tym robić? Czy jak się do tego odnieść? Ile tych modlitw trzeba, żeby tę osobę polecić Panu Bogu, żeby w tych sprawach czy w innych sprawach, ile to byśmy musieli czasu jakoś tam strwonić na modlitwę, żeby te wszystkie prośby zostały przez nas omodlone, żeby te wszystkie prośby zostały Panu Bogu przedstawione, tych wszystkich potrzebujących, którzy zwracają się
do nas właśnie, żebyśmy się stawiali za nimi u Pana Boga. Spróbujcie pomyśleć o takiej sytuacji, na przykład. Idę do pracy i tę pracę, którą wykonuję, to jest moja najlepsza modlitwa, którą mogę ofiarować w intencji tych wszystkich osób, które mnie prosiły o interwencję. Panie Boże, przyjmij moją pracę, którą wykonuję. Czy to jako nauczyciel, czy to jako urzędnik, czy to jako kierowca autobusu czy tramwaju, czy to jako pielęgniarka. To, co robię, to, jak to robię, to jest moja najlepsza forma modlitwy, którą mogę ofiarować w intencji tych osób, które prosiły mnie o wstawiennictwo. Panie, popatrz na moją pracę. Popatrz na moje zaangażowanie się. Popatrz na to, że nie odstawiam pracy byle jak, ale robię z całego mojego zaangażowania. Popatrz na to, że to, co wykonuję, to wykonuję z serca, to wykonuję z poświęcenia, to wykonuję z oddania. Jak jestem kierowcą autobusu, to poczekam na te osoby, które dobiegają, to nie klapnę im drzwi przed nosem, to poczekam, to nie będę szarpał tym autobusem, to pojadę delikatnie. Jak jestem pielęgniarką, to będę starała się być dla tych moich pacjentów miła. I oprócz tego, co tam trzeba zrobić medycznego, to jeszcze im powiem jakieś dobre słowo. To jeszcze ich podtrzymam na duchu. Jak jestem nauczycielem, to dobrze przygotuję się do lekcji z moimi uczniami. Postaram się opanować, jak mnie zdenerwują. To postaram się dobrze wyłożyć temat, który jest mi dany. I to jest moja najlepsza modlitwa, którą mogę ofiarować. I ofiaruję ją w intencji tych wszystkich osób, które mnie prosiły o modlitwę, które mnie prosiły o interwencję u Pana Boga. Spróbujcie o tym pomyśleć, że nie tylko słowa, które mówimy Panu Bogu, mają wartość przed Bogiem, ale też i całe nasze życie. I to, co my wykonujemy, i moja codzienność. Okej, nic nie robię innego, gotuję obiad. Ale ten obiad gotuję z serca, bo myślę o moich bliskich, którzy ten obiad będą jedli, bo do tego obiadu się przykładam. I to jest zwyczajny obiad. To są ziemniaki podsmażane z kwaśnym mlekiem. To nie musi być jakiś obiad wyszukany, ale fajnie chcę te ziemniaki przysmażyć. Żeby były takie fajne, takie chrupiące. Tak, żeby im dobrze smakowały i troszeczkę tam wegety podsypię. Tak, żeby były bardzo dobre, żeby były smaczne. Taki zwykły, zwyczajny obiad. I do tego jajka sadzone. Tak, taki zwykły, zwyczajny, niewyszukany, ale zrobiony z serca, zrobiony z intencją myślenia o moich bliskich i to jest moja ofiara, to jest mój dar, który daję Panu Bogu i go daję w intencji tych wszystkich, którzy mnie proszą o modlitwę. Jak byście to widzieli?
Super.
No to róbcie super. No to róbcie super. Spróbujcie się podzielić trochę swoim doświadczeniem modlitwy, jak idzie to wszystko, o czym mówiliśmy, jak to idzie wprowadzić w życie, jak wam idzie wprowadzenie w życie to wszystko, o czym sobie opowiadaliśmy do tego czasu. To bardzo bym prosił o jakieś takie krótkie podzielenie się.
Ja króciutko zmieniłam porę modlitwy na ranną. Dużo mi to daje, ponieważ jakiś jeden fragment zostaje mi w głowie przez cały dzień. I to już tym żyje. Przewija mi się. To tak u siebie zauważyłam.
Czyli nie wieczorem, ale rano. Dobre. Zmiana pory, bo widać, że lepsze owoce. Dobrze.
I że myślę o tym słowie.
I słowo pracuje cały dzień. Tak jest. Tak jest.
Ja byłam na adoracji i właśnie najpierw słowo Boże, a potem rozważałam i myślałam o mnie. To też było takie.
Uważam to za bardzo ważne, że najpierw słowo, a później dopiero ja. Najpierw Pan Bóg, a później ja. Żeby, że tak powiem, od razu Pana Boga nie zasypywać wszystkimi moimi sprawami. On jest na pierwszym miejscu, a później dopiero ja. Jak najbardziej. To jest kolejność właściwa.
Wróciłam do modlitwy kontemplacją. Bardzo dawno się tak nie modliłam. I dzisiejszym czytaniem z drugiej księgi Samuela jakoś bardzo łatwo weszłam w sytuację Dawida, wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Byłam wśród nich i to było dla mnie tak zaskoczeniem, że mogę po prostu, że uczestniczyłam w tym, co się działo. I nie chcę się rozgadać, ale widziałam, byłam, czułam to, co działo się w Jerozolimie. Było mi dobrze tam, a później okazało się, że trzeba jednak roztropność Dawida była na tyle duża, że postanowił opuścić Jerozolimę. I szłam razem z nimi. Nie było mi sobie to wcale na rękę, tak jak w tej modlitwie, no bo było dobrze. Ale Dawid zarządził, on zaopiekował się, stwierdził, że to jest nierozsądne, nieroztropne, żeby zostać i ucieka przed własnym synem. I to był to wielki szacunek i dla Dawida, z mojej strony, że zaopiekował się, zatroszczył się o wszystkich, nie tylko o siebie, ale za tymi, którzy tam byli. I droga na Bosaka, niezbyt to wygodna droga, znaczy iść na Bosaka i jeszcze w góry, ale uczestniczyłam w tym. Ale w momencie, kiedy Dawid został obrzucony obelgami przez człowieka, który pochodził z rodu Saula, to już we mnie już wyczułam, że ja nie zgodziłabym się na to. Po prostu miałam taką ochotę, żeby zareagować. Może nie tak ostro jak jego żołnierz, czy jego sługa, ale już to było dla mnie już trochę za dużo. A jeszcze jak mówię tak, kontemplując, jak już oberwałam kamieniem od tego właśnie człowieka, to chciałam już zareagować. I spokój i pokora Dawida bardzo jest mnie po prostu ujęła. I to było coś takie przeżycie, takie, które odniosłam do siebie, do swojego życia, to kiedy coś się dzieje, to jestem gotowa od razu, może nie od razu, ale od razu zareagować i oburzyć się, ewentualnie odpowiedzieć pięknym za nadobne. A to była dla mnie, to jest w tej modlitwie szkoła pokory, zawierzenia i nauka Dawida, że jeżeli Pan Bóg dopuszcza do tego, to widocznie tak ma być. Może tyle. Może to tyle, bo nie chcę to za bardzo przyciągać.
Piękne dzięki.
Jeszcze ktoś chciałby się podzielić? Chciałbym kilka spraw podjąć w tej naszej konferencji, a mianowicie już o tym mówiliśmy, ale sobie warto przypominać od czasu do czasu, że modlitwa to jest nasz akt wiary, a wiara to jest rzeczywistość dynamiczna. Wiara ciągle się rozwija. Wiara się zmienia. Wiara to nie jest coś stałego. No bo oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że inaczej my wierzymy, my myślę sobie o dorosłych, a inaczej wierzą przedszkolaki. Oni inaczej pojmują. Inaczej jakoś tam widzą to dzieci, które się przygotowują do pierwszej Komunii Świętej. Pewnie inaczej sprawę widzi młodzież i oni jakoś tak inaczej wierzą, bo wiara jest dynamiczna. Inaczej narzeczeni, inaczej jakaś tam młodzież zbuntowana. Wiara to jest coś dynamicznego. Wiara to jest coś, co się rozwija. Ale może się też i zwijać. Jak się nie rozwija, to się zwija. Widzicie, że ubranko z pierwszej Komunii Świętej nie bardzo na nas pasuje, prawda? Że te sukienki i te alby i te garniturki i te porteczki z pierwszej Komunii już nie za bardzo na nas, nie? Czyli tak jak my się rozwijamy fizycznie, tak też rozwija się w nas wiara, albo się nie rozwija i zostajemy dalej w tych ubrankach pierwszokomunijnych. Niestety, w porywach zdarzają się takie osoby, które już dorosłe, ale ich wiara jest taka lekko infantylna. Wzrost poszedł, fizyczny, ale wiara została taka infantylna, dziecięca. To stąd też chciałbym zwrócić uwagę na to, że w naszej wierze, jakiego Pana Boga my sobie wyobrażamy, albo o jakim Panu Bogu my myślimy, albo jaki jest nasz Pan Bóg, albo kto tam jest z drugiej strony, do tej osoby, do tego kogoś, do kogo się modlimy, kto tam jest, jaki on jest, co tam jest po tej drugiej stronie. I w zależności od tego, co tam jest, kto tam jest, jakie to jest z drugiej strony, to od tego zależy nasza modlitwa. Jeżeli dla kogoś Pan Bóg jest kimś, kto stworzył świat, ten świat zostawił i tym światem się w ogóle nie interesuje, to będzie modlił się do takiego Pana Boga formami pacierzowymi. Czyli będzie mówił: Ojcze nasz, zdrowaś Mario, pod Twoją obronę, wierzę w Boga, jak zapamięta, i tyle. Pan Bóg jest, ja Mu mówię to, co umiem mówić na pamięć, taki właśnie pacierz. Pan Bóg jest, ja jestem, On swoje, ja swoje, On stworzył świat, tym światem się nie interesuje, zostawił go, niech ten świat się turla. No to, żeby Panu Bogu coś powiedzieć, no to, co umiem powiedzieć: Ojcze nasz, zdrowaś Mario, pod Twoją obronę, wieczne odpoczywanie, dobranoc. Ale w takim
odniesieniu się do Pana Boga nie ma relacji osobowej. To jest tylko jakieś takie, nie wiem, rzucanie żetonu do maszyny i niech ta maszyna będzie zadowolona. Rzucę żeton z modlitwą, okej, mam załatwione. Pomodliłem się. Nie ma żadnego odniesienia się osobowego. Jeżeli ktoś uważa i jego wiara polega na tym, że wierzy w Boga sędziego, tego sędziego, o którym mówimy, za dobro wynagradza, a za złe karze. No, żeby czasami nie ukarał, to trzeba się modlić. Bo kto wie, bo to z nim nigdy nic nie wiadomo, nie? Jeszcze nas coś tam złego trafiło. No to jest to taka modlitwa, jak niewolnik modli się do swego pana. Niewolnik mówi panu coś tam, bo to z tym panem nigdy nie wiadomo, żeby czasami nie ukarał, no bo to tak to z tymi panami jest. Bo za dobre wynagradza, a za złe karze. Jak się nie pomodlę, to może ukarać. A jak ukara, to szkoda. No to trzeba się pomodlić, nie? No to jest taka modlitwa, właśnie taka niewolnicza. Jeżeli mam taki obraz Pana Boga, Boga sędziego, to modlę się do Niego ze strachu. To modlę się do Niego z taką obawą. Modlę się do Niego właśnie jak niewolnik do swego Pana. Jeżeli ktoś ma obraz Pana Boga jako Boga wszechwładnego, jako jakiegoś tam, nie wiem, Supermana albo jakiegoś wielkiego mocarza, to najczęściej modli się do Niego modlitwą prośby. Skoro Pan Bóg jest wielki, to daj, albo proszę, daj, albo zrób dla mnie, proszę Cię, daj to, daj tamto. Oczywiście zdrowie daj, jak najbardziej, pracę daj, bo to jest najistotniejsze na świecie. Daj tam pomyślność, daj wszystko, daj, oczywiście. Skoro jest wszechmocny, to niech da. I na tym poziomie się zatrzymujemy. Tylko wiecie o tym, że jak się modlimy tą właśnie modlitwą prośby daj, to nie zawsze daje. Jak się modlimy tą prośbą, to bywa, że Pan Bóg milczy. To bywa, że nie odpowiada na to nasze daj, albo nie daje, albo milczy, albo nie ma tego, o co modliliśmy się. I nierzadko wtedy człowiek przechodzi jakieś załamanie, że skoro nie dał, to załamała mu się wiara, załamał mu się cały świat, załamało mu się wszystko i kto wie, czy znowu nie spada na poziom Pana Boga sędziego. No ale z tym sędzią to znowu nie wiadomo jak, żeby jeszcze gorzej nie było, bo za złe karze, no to żeby nie karał, no to znowu wracamy do tej modlitwy niewolnika, to znowu wracamy do tej modlitwy ze strachu, żeby nie było gorzej. Jeżeli ktoś ma taki obraz Pana Boga, a jeżeli da radę przezwyciężyć ten obraz Pana Boga wszechmocnego i wierzymy, że Pan Bóg jest mądry, to nasza modlitwa się też zmienia. To nie mówimy tylko daj, proszę Cię o to, o tamto, tylko skoro Pan Bóg jest mądry, to nie da czegoś, co by było niedobre. To mówimy w naszej modlitwie daj, ale jak Ty uznajesz. Daj, ale jak chcesz. Daj, ale jak to mi posłuży. Daj, ale jak to będzie z korzyścią dla mnie. Nie dawaj mi czegoś, co nie będzie dobre. To wtedy, jak wierzymy w Pana Boga, który jest mądry, to tak się będziemy do Niego modlić. Czyli w zależności od tego, jaki mamy obraz Pana Boga, w zależności od tego, kto według nas jest po tamtej stronie, z kim mamy relacje, to taka jest nasza modlitwa. Jeżeli nasza modlitwa, jeżeli Pan Bóg jest kimś, kto stworzył świat i go zostawił, no to wtedy jest tylko modlitwa pacierzowa. Wtedy mówimy te właśnie piękne wierszyki do Pana Boga, których nauczyliśmy się, które nie mają wiele wspólnego z naszym życiem. Jeżeli wierzymy w Boga sędziego, za dobre wynagradza, za złe karze, no to właśnie taka modlitwa niewolnika. Jeżeli wierzymy w Pana Boga, który ma wszechmoc, no to nasza modlitwa skupia się tylko na prośbach. Jeżeli uważamy, że Pan Bóg jest mądry, no to wtedy nasza modlitwa lekko się zmienia i mówimy daj, ale jeżeli będzie dla mnie dobre. I wreszcie dochodzimy do tego momentu, który dla nas jest istotny, a mianowicie jeżeli wierzymy, że Pan Bóg kocha, że Pan Bóg jest miłością, wówczas nasza modlitwa dopiero zaczyna stawać się tym, czym ma być. Spotkaniem dwóch osób kochających się. Jedna osoba, która kocha na 100% i druga osoba, czyli my, którzy uczymy się kochania. To trzeba sobie bardzo zdać sprawę z tego, jaki mamy obraz Pana Boga. I ten obraz Pana Boga determinuje naszą modlitwę. Jeżeli się go boimy, no to właśnie taka modlitwa niewolnika. Jeżeli uważamy, że Pan Bóg tylko może dawać wróżka z bajki, bo cała to robota Pana Boga to, żeby dawał nam to, co chcemy, no to nasza modlitwa skupia się tylko na prośbach. Jeżeli uważamy, że Pan Bóg jest mądry, no to modlimy się do Niego, prosząc o dary, ale tylko o te dobre. Powierzamy się Jego opatrzności, żeby dał nam tylko to, co nam posłuży, co będzie dobre dla nas i właściwe. I jeżeli wreszcie odkryjemy, że Pan Bóg jest kochającą osobą, że Pan Bóg jest osobą, która kocha nas nade wszystko, no to wtedy dopiero dojdziemy do modlitwy, do prawdziwej relacji z Bogiem na poziomie miłości, na poziomie kochania. I jeżeli takiego Pana Boga mamy czy uznajemy, który jest miłością, to nigdy nie powiemy, że nie mam czasu na modlitwę, albo nie chcę mi się modlić, albo a tylko tak byle jak się pomodlę. Dlatego, że skoro Pan Bóg kocha, to chcemy spotykać się z tą osobą, która kocha. Spróbuję się odwołać do naszych relacji, czy to małżeńskich, czy przyjacielskich. Z przyjacielem lubimy przebywać. Z małżonkiem, który kocha, lubimy sobie posiedzieć, pogadać, popatrzeć na siebie, posłuchać się wzajemnie, bo jest piękna baza, baza miłości. To chcemy z tą osobą, którą kochamy, spędzać czas, bo to jest ładne, to jest piękne, to jest dobre, to jest właściwe, to nam dodaje chęci do życia. Czyli warto się zastanowić, jaki jest mój Pan Bóg, z kim ja się spotykam po tej drugiej stronie. Jaki on jest? Kto to jest? Tak sobie też myślę, że ten obraz Pana Boga, który mamy, to ten obraz też i nas kształtuje. Te wizerunki Pana Boga, jakie mamy, to one też kształtują naszą postawę. Jeżeli stwarzamy, bo człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Ale myślę sobie, że ten obraz Pana Boga, który my mamy gdzieś w naszym umyśle, to ten obraz też i nas stwarza. Jeżeli Pan Bóg, tak sobie wyobrażamy, jest jakimś despotycznym superwładcą, który obarcza swój lud wielkimi ciężarami, no to nasza modlitwa jest bojaźliwa, taka niewolnicza. I skoro Pan Bóg tak nas traktuje, to najprawdopodobniej i my, bliźnich, tak traktujemy. Właśnie z pozycji wyższego bliźnim też stawiamy wygórowane wymagania, tak jak Pan Bóg nam stawia. Jeżeli wyobrażamy sobie Pana Boga jakoś tam, nie wiem, bezosobowo, albo jakiegoś kogoś, albo jakieś coś, albo jakąś mgiełkę, jakieś takie coś bezosobowego, takiego nie wiadomo co, to też nasza modlitwa jest też jakaś taka mglista, taka bezosobowa, taka nieobowiązująca. Pomodlę się dobrze, nie pomodlę się też dobrze, no bo to takie niezobowiązujące, bo Pan Bóg też jest taki jakiś bezosobowy, taki, taki niezobowiązujący, takich jakich właśnie. Jeżeli wyobrażamy sobie Pana Boga jako Boga przeznaczenia, że Pan Bóg wie wszystko i Pan Bóg przeznacza ludzi, kto do nieba, kto do piekła, no to wtedy trzeba nieźle zasuwać, nieźle trzeba pracować, żeby się na to niebo załapać, żeby się załapać do tej grupy ludzi, których Pan Bóg przeznaczył do nieba. A do nieba się nie wchodzi za darmo, no to trzeba dużo pracować, ciężko pracować. Bóg takich ludzi formuje jako ludzi ponurych, takich właśnie smutnych, dużo pracujących, takich, którzy muszą sobie zasłużyć na to, żeby wymagania Boże spełnić. I wreszcie, jeżeli Pan Bóg nasz jest Ojcem, jeżeli Pan Bóg nasz jest Bogiem kochającym, to taki Pan Bóg wychowuje ludzi ufnych, ludzi wolnych, ludzi, którzy żyją miłością. To taki Pan Bóg wychowuje ludzi radosnych, szczęśliwych, zadowolonych. Jeżeli Pan Bóg nasz jest takim Bogiem miłości, no to i w nas odbija się ta Jego miłość. Bardzo bym zachęcał, spróbujmy pomyśleć, jaki jest mój Pan Bóg, jak sobie Go wyobrażam, jaki mam obraz Pana Boga. I ten obraz Pana Boga, jaki mam w sercu, to ten obraz też kształtuje mnie i kształtuje moją relację z Panem Bogiem. Tym chciałbym się z wami podzielić na ten dzisiejszy wieczór. Czy w związku z tym macie jakieś refleksje?
Zawsze wiemy, że Bóg jest miłością i to, co ojciec powiedział, chyba byśmy się wszyscy podpisali, tylko że nasze sytuacje różne w życiu, które potrafią nas zaskakiwać, zachowujemy się dziwnie, bo tak w teorii no wszystko tak się zgadza.
Czyli tu wiemy,
ale
w rozumie.
Ale w praktyce wychodzi to różnie. Może też tak być, że z każdego, z którego ojciec tutaj tłumaczył nastawienie do nas, jakie sobie Boga wyobrażamy, mamy po kawałeczku z każdych tych wszystkich wyobrażeń. Bo jak mi się na przykład coś dzieje i zależy mi na czymś, to strasznie, że jak mi strasznie zależy, nie? A jest moment, kiedy na przykład na modlitwie się czuję bardzo spełniona. Jest moment, kiedy się czuję samotna. Jest moment, kiedy modlitwa na przykład tak miał, nie tam daleko do doskonałości. Wydaje mi się, że w zależności, że to nie jest wszystko tak, prawda, jak być może czasem nawet chociaż chcemy, to nam to nie wychodzi. No, jesteśmy grzeszni, tak, z tej strony. Może byśmy chcieli, ale ta kontacja, co jesteśmy, nie zawsze to wychodzi.
No, to już ostatnio mówiłem, żebym się bał tych osób, którym wszystko wychodzi, nie?
Tak, ale skoro dążymy do doskonałości, to chciałam, żeby ta modlitwa rzeczywiście była, podobała się Bogu, prawda, te dni.
To warto się Go zapytać, podoba Ci się tak? Nie, to warto się Pana Boga zapytać.
Ale czy na przykład czuje się, że rzeczywiście w
chcę dobrze, wychodzi mi tak, jak wychodzi i z tego powodu są frustracje, że może nie powinno być tak, jak ja sobie chciałam, jak ja się starałam i znów nie wyszło, nie?
No to kto wie, czy tu nie przebije jakiś egoizm, że ja jestem niezadowolony, a może Pan Bóg jest zadowolony?
Może, ale...
Właśnie z tej walki, czy z mojego zmagania.
Walka też, nie? Ja czekam sobie, wiecie, się tam jakiś czek zadowolony, czy po rekolekcjach, jejku, wszystko będę fajnie robić. No przyjdą sytuacje życiowe i rzeczywiście czek nie wyjdzie zupełnie inaczej na odwrót. Tak, że po spowiedzi, wszystko będzie dobrze. No nie wystarczy, że znów się wkręcamy w te same takie sytuacje różne, które mieliśmy się nie wkręcać. No, mi się wydaje, że to też taka słabość, jest, prawda? Nie zawsze człowiek daje rady wszystkiemu, chociaż tam tak wydaje, tu teraz, czy tam rady, nie? Chyba nie ma nic nowego w zasadzie takiego życie nasze się kręci, nie?
Tylko mnie się wydaje, tak jak Pani mówi, że wtedy większą nadzieję, czy większą siłę pokładam w sobie. W sobie. Bo to ja muszę zrobić fajną modlitwę, mnie ta modlitwa musi wyjść, ja muszę być z tego zadowolony. Za bardzo tak się mi wydaje, jesteśmy skupieni na sobie. No to warto się zapytać Pana Jezusa na modlitwie. Ucieszyłeś się z tego naszego spotkania? Fajne było dla Ciebie? Nie dla mnie, dla Ciebie. Ja robiłem z mojej strony, co mogłem. No to, co ostatnio mówiliśmy sobie, żeby właśnie przyglądać się swojej modlitwie i jak jest ok, to tak robimy. A jak coś jest nie tak, to staramy się to poprawić. Czyli reflektujemy nad swoją własną modlitwą. Nie tylko modlimy się, ale robimy refleksję nad tym, jak nam idzie. Żeby nam szło jeszcze lepiej, coraz bardziej lepiej. Ale warto się Jezusa też pytać, czy On jest zadowolony z tego spotkania, które myśmy zaaranżowali.
Ja bym się chciała zapytać o równowagę w modlitwie dotyczącą poszczególnych osób boskich. Modlimy się głównie do Pana Jezusa, albo przepraszam bardzo, może powiedziałabym, wiele osób modli się, tak sądzę, do Pana Jezusa bezpośrednio. Mnie ciągnie czasami, takie momenty są bardzo do modlitw do Ducha Świętego, coraz większej ilości modlitw. I czasami sobie tak myślę, no tak, pomodliłam się do Pana Jezusa, pomodliłam się do Ducha Świętego. Bezpośrednio, czy ile jest modlitw, ile świadomie modlitw mówimy do Boga Ojca. Myślimy wtedy o pośredniku. Ja osobiście mam odruch, no, step back, uwaga, masz pośrednika. Przypominam sobie w tym momencie wiele modlitw, wiele pieśni, bo na pieśniach też się, pieśniami się modlę, w których jest adresowanie do Ojca. I uległam ostatnio bardzo takiemu może komicznemu wrażeniu. To była bardzo subiektywna taka myśl. No Trójca Święta w całości będzie zazdrosna, jak ty tylko tak sobie odhaczysz Pana Jezusa i Ducha Świętego. I skończyło się, szczerze mówiąc, na tym, że powiedziałam, no ja jestem dzisiaj śpiąca, ale jutro do Trójcy Świętej to już musi być całe nabożeństwo. Czy musi? Ja chcę oczywiście. To nie jest tak, żebym czuła jakąś presję, żeby to było, żebym czuła karę. I druga sprawa. Na początku myślę, modlimy się jako dzieci, Ojcze Nasz. Większa, mniejsza ilość miłości w tym jest, zależy, czy dostaliśmy dobrą naturę. Czy jesteśmy dzieckiem, które musi dużo pracować, nad którym dużo trzeba pracować, żeby stało się dobrym człowiekiem, czy nie. No ale powiedzmy, że wiele nie rozumiemy z tego, prawda? Później, jak ksiądz mówił, przechodzimy te wszystkie etapy. Każdy się rozpozna tutaj mniej lub bardziej. Ale ja bym zaznaczyła jeszcze coś takiego. Możemy się bać powiedzieć Ojcze Nasz, bo tam jest element bądź wola Twoja. A ta wola może być różna, można nie wyjść z choroby na przykład, prawda? Jest po prostu zwykły strach. Ale jeżeli przejdziemy jakiś porządny rozwój, dojdziemy do medytacji, do kontemplacji, dojdziemy tak jak ksiądz nas uczy teraz, prawda? Czujemy, że jest wspaniała relacja, że tak wierzę, że wiem, że odpowiedzi są niesamowite, a nawet różne mamy doświadczenia, śni się Pan Jezus, prawda, rewelacyjnie. No, że takie sytuacje subiektywne, to już nie będę wymieniała, Państwo też, albo Państwo mają, albo nie, prawda. I teraz dochodzę już do tego, że nie będę wyliczała wszystkich spraw. No już o zdrowie błagać na pewno nie. Natomiast wracam znowu do Ojcze Nasz, bo już się nie boję. Mówię bardzo świadomie i stwierdzam, po co tyle ględzić, jak tam jest wszystko. Uważaj, wybacz, nie bądź taka ostra, dojdź do cierpliwości. No to jest końcówka Ojcze Nasz, tak? Wybaczą Tobie, ale to już nie jest taka reakcja, daję, odbieram, wyliczamy równo, Pan Bóg wybacza idealnie, ja mniej. W każdym razie uważam, że chciałabym osobiście dojść do jak najlepszego, najwyższego etapu powiedzenia Ojcze Nasz z pełną odwagą, z miłością jak największą i stwierdzając, przecież tam jest wszystko, po co te moje litanie, a jeszcze Basia, a jeszcze Jola, a jeszcze moja noga, a jeszcze pokój w Polsce, a jeszcze chipy, prawda?
Proszę praktykować, proszę ćwiczyć, aż Pani dojdzie do modlitwy Ojcze Nasz, takiej właśnie, z pełną świadomością tego, co Pani mówi, jak najbardziej.
Tylko jedno zdanie było.
Jeszcze takie pytanie chciałeś, co jest odnosi do czegoś takiego, że no, często się słyszało, że śpiew jest formą modlitwy. Ja do śpiewania mam się słabo, ale lubię słuchać. Ostatnio lubię słuchać pieśni o miłości. Właśnie się tu trafiłem, tak sobie przed dzisiejszym spotkaniem spisałem z mocy uwielbienia, tak właśnie. Miłość Twa, Panie, u skrzydła kształtuje. No i dzisiaj mówimy o tej miłości, to jest dla mnie jak w punkt. No i czy tu też jest jakaś forma modlitwy, tak, że koi mnie to, że sobie załączam telefon z rana, to abstrahuję oprócz tej modlitwy spotkania z Jezusem, bo ja tą modlitwę teraz przeprowadzam na takiej zasadzie, że ja przychodzę do Ojca z pełnym szacunkiem, ale też do mojego kompana. To jest taki mój kompan, przyjaciel, też takimi zwrotami się formuje do Jezusa i uważam, że jest dobrze mi w tym. Myślę, że zaczynam modlitwę na tej zasadzie, że ogólnie tak jak uczyłem się tutaj od samego początku, jest to dar dla mnie. Więc przychodząc, wiem, tu już się dowiedziałem od Ojca, że Jezus już na mnie czeka. Więc ja przychodzę i najpierw się cieszę. Cieszę się, że jesteś, Jezu, bo poświęcasz mi swój cenny czas. To ja zawsze wymyślam, ale cieszę się, jestem z rana gotowy. Przychodzę, no i zasiadam do tej modlitwy. No i tutaj jeszcze to jest jedno, ale chciałem się właśnie dopytać o tą kwestię tych pieśni, że one gdzieś sobie lecą w tle, czy to jest taki też jakiś Boży czas pobożny, czy to też jest jakaś forma modlitwy?
Jak pomaga w modlitwie jak najbardziej. Tylko ja przed jednym jakoś tam przestrzegam, jak chodzi o muzyczkę, żeby to nie był jakiś znieczulacz, że modlę się tekstem Słowa Bożego, modlę się jakimiś fragmentami z Pisma Świętego, dochodzę do czegoś ważnego, do podjęcia jakiejś decyzji i żeby nie było jakiejś ucieczki w coś ckliwego. Ucieczki w coś ckliwego.
Nie, mam podjąć decyzję. To ona jest taka obok, ona jest po modlitwie. Ona się odbywa po modlitwie w zasadzie. Tylko że to jest jakaś też forma modlitwy bardziej zapytanie, bo modlitwa sama w sobie, tu nie ma właśnie takiego wejścia, tak jak Ojciec mówi, z czymś ckliwym i teraz fajnym sobie błogim, tylko poza modlitwą jeszcze takie dopełnienie, o, może takie coś z boku.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Wydaje się, że nie przeszkadza, a pomaga. Jak najbardziej.
Pieśni uczą. Są przymioty wymienione, prawda?
Tylko żeby nie były jakimś tam zapychaczem. No to tylko tutaj taka przestroga, nie?
Zachwyciło mnie w pieśni Maryjnej do nieba ścieżko najprościejsza. Zatrzymałam się nad tym w razie czego, gdyby mi się zdarzyło upaść. No mam to koło ratunkowe. krótka piłka.
Podumajmy nad tym obrazem Pana Boga, jaki On jest dla nas, żeby ten obraz kształtował i nas, i naszą modlitwę. Pobłogosławię Wam na ten czas. Otwórzcie Wasze serca na Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niezmiernie dzięki.